Witam was, kochani bracia, serdecznie. Już się zastanawiałem, czy dzisiaj będzie możliwość tutaj się z wami podzielić tym słowem, które Pan Bóg położył mi na sercu, ale mówię sobie, pewnie Pan Bóg chce, żebym jeszcze coś dopracował. I naprawdę się ucieszyłem, że jest brat, który dzisiaj, mówię, mnie tutaj zastąpił. Ja dzisiaj zatytułowałem to, z czym chciałem się z wami podzielić. Właściwie nie ja zatytułowałem, tylko spodobał mi się tytuł jednej książki i go skopiowałem. Całkowite poddanie. Całkowite poddanie. Wielu z nas, kochani bracia i siostry, przeżywa zniechęcenie i boleje nad brakiem postępu w życiu duchowym. Zdarza się tak, prawda? Bolejemy nad tym, że tak wolno pewne rzeczy w naszym życiu się dzieją, w tym duchowym życiu. I chcę wam powiedzieć, że dobrze jest, kiedy wierzący są tego świadomi. To jest dobry objaw, kiedy o tym myślimy, kiedy nam jest smutno przed Bogiem, to dobry objaw, że chcemy wzrastać w Bogu, że coś jest nie tak. Gorzej jest, kiedy nie widzimy tego i zadowolamy się tym stanem sprzed wielu lat. Często możemy dziś usłyszeć takie słowa z ust wierzących, i one nie są budujące, że nawróciłem się 10, 20 lat temu i ciągle borykam się z tym, a z tym problemem. Nie mogę sobie poradzić. Mimo że tyle czasu minęło od mojego nawrócenia. I to nie jest budujące, kiedy w naszym życiu widzimy coś, co w bardzo wiele lat ma negatywny wpływ na naszą relację z Bogiem. Niektórzy mówią tak, często młodzi. Byłem poruszony na tym spotkaniu, na tej konferencji, poświęciłem siebie Bogu i przyjeżdżam taki naładowany, taki eksploduje taką Bożą energią i po tygodniu, miesiącu to mija. I zastanawiam się, czy coś jest ze mną nie tak? Myślę, że jest wiele przyczyn opóźnień w duchowym wzroście, ale dzisiaj chciałbym, kochani, skoncentrować się na takich dwóch, które moim zdaniem są fundamentalne. Więc pierwsza przyczyna, to, że duchowo nie wzrastamy, to nie poświęcamy czasu na pielęgnowanie znajomości z Bogiem, na osobistym poznaniu Go. Na osobistym poznaniu Go, kochani. A druga to brak całkowitego poddania Bogu. Kochani, możemy czytać Biblię tylko po to, żeby poznać, co jest dobre, a co jest złe, tak? Ale zapominamy często przy tym o najważniejszym celu, dla którego czytamy Słowo Boże, bądź powinniśmy je czytać. Przede wszystkim mamy poznać autora tej księgi. To jest nasz główny, zasadniczy cel, abyśmy go poznali. Kochani, kiedy Jezus spotyka się w pewnym momencie z faryzeuszami, którzy znają przecież całe Pisma bardzo dobrze. Oni znali je dużo lepiej niż uczniowie, którzy kroczyli przecież z Panem Jezusem. I Pan Jezus mówi do nich, wy znacie Pisma, bardzo dobrze je znacie, ale co? Do mnie przyjść nie chcecie. Co z tego? Co z tego, że je znacie? Jedynie On jest prawdziwym życiem i bez poznania Go cała nasza wiedza nie ma żadnego znaczenia. I to, że to, co mówię, ma poparcie w Słowie Bożym, kochani, to bardzo dobrze zilustrował tą sprawę apostoł Paweł w liście do Filipian. Zobaczcie, otwórzmy. 3 rozdział od 7 do 10. Trzeci rozdział listu do Filipian od 7 do 10. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz ten, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Kochani, apostoł Paweł naprawdę był człowiekiem, który posiadał ogromną biblijną wiedzę, jakbyśmy to powiedzieli. On się wychowywał, można powiedzieć, u jednego z najlepszych nauczycieli ówczesnych czasów, u stóp Gamaliela. To był taki przełożony nad faryzeuszami, nawet można powiedzieć. Ale on mówi, że tą całą wiedzę, to wszystko, co poznał ze względu na Chrystusa, traktuje jako śmiecie. I to, co mnie ujmuje w tym fragmencie, to koniec też tego, 10 werset. Dlaczego on tak wszystko uznał za śmiecie? Bo najważniejsze dla niego było poznanie Chrystusa, osobiste poznanie, żeby poznać Go. I kochani, myślę, że nie raz ten fragment czytaliśmy, ale chciałem się podzielić takim komentarzem tego fragmentu, który jeden z naszych braci, żyjących w XX wieku, brat Tozer, skomentował to w taki sposób. Apostoł Paweł używa słowa poznać nie w znaczeniu intelektualnym, lecz chodzi mu o praktyczne przeżycie. Takiego znaczenia musimy szukać w naszych sercach, a nie w naszych mózgach. Wiedza teologiczna jest wiedzą o Bogu, jest niezbędna, ale niewystarczająca. Znajduje się w takim stosunku do człowieka jak studnia do potrzeb jego fizycznego ciała. Spragniony wędrowiec tęskni do słodkiej i chłodnej wody, a nie do studni. To nie intelektualna wiedza o Bogu gasi odwieczne pragnienie ludzkich serc, lecz sama osoba Boga i Jego obecność. Ja bym podsumował to takim jednym stwierdzeniem, że wiedza o Bogu bez relacji z Nim jest jak studnia bez wody. Kochani, wyobraźcie sobie, że cały dzień jesteście bez wody, słońce praży, widzicie studnię, jesteście zachwyceni, ale nie ma w niej wody. I czar prys. Kochani, wiedza teologiczna nie jest wystarczająca jeżeli osobiście każdy z nas nie spotka Boga, nie doświadczy Go osobiście. Zobaczcie, ile razy w naszym życiu wspominamy chwilę, kiedy Bóg w cudowny sposób odpowiedział na naszą modlitwę, kiedy pomógł nam uporać się z jakimś problemem. To wiele czasu wspominamy o tym i dobrze, gdy tak się dzieje, gdy mamy tą osobistą relację z Nim, gdzie wspominamy, jak On nas prowadził, tak od momentu tej pierwszej miłości, tego nawrócenia, zachłyśnięcia się Panem Bogiem. Często to wspominamy, ten moment, ale smutne jest to, że po tym momencie jest cisza w relacji z Panem Bogiem. I wspominamy ten pierwszy moment, ale ja pytam, co dalej w tej relacji z Panem Bogiem? Jak często pytamy naszego Pana o Jego wolę w decyzji, którą właśnie mamy podjąć? Czy raczej podejmujemy ważne decyzje w oparciu o nasze przeczucie? A wiesz, miałem takie przeczucie, żeby to zrobić. Kochani, my mamy bezpośredni dostęp do Boga. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę, czego jesteśmy uczestnikami tak naprawdę i co to znaczy, że mamy bezpośredni dostęp do Boga. Bo wydaje mi się, że czasami traktujemy to jako coś, co no dobrze, że jest. W razie czego. Najczęściej w razie czego. Jak dobrze, że to jest, tak? Drodzy bracia, nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z faktu, o którym czytamy w pierwszym liście Piotra. Zobaczmy do tego listu, drugiego rozdziału. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, a werset 9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy jesteście królewskim kapłaństwem. Jesteśmy kapłanami Boga, kochani, tutaj na ziemi. Starotestamentowi kapłani byli wybierani przez Boga, a nie sami do tego się wyznaczali, tak? Byli oni wybrani w konkretnym celu, by służyć Bogu swoim życiem przez ofiarowanie ofiar. Bycie wybranym przez Boga na kapłana było przywilejem. Wszyscy wierzący dostąpiliśmy tego ogromnego przywileju. I wszyscy mamy bezpośredni dostęp do tronu Boga przez Jezusa Chrystusa, naszego arcykapłana, tak? Kochanie, co to za przywilej, żeby mieć dostęp do samego tronu Boga bezpośrednio, bez żadnego ziemskiego kapłana. Zobaczmy, nie tylko jesteśmy świątynią Boga żywego, czyli sam Bóg zamieszkuje w naszym duchu, ale również jesteśmy kapłanami Boga. Bezpośredni kontakt z Bogiem mamy przez modlitwę, tak? I tego ogromnego przywileju możemy doświadczać każdego dnia, w każdej chwili naszego życia. To jest ogromny przywilej. Przywilej, który może czasami nam powszednieje, kochani. Albo używamy go tylko w przypadku jakiegoś alarmu w naszym życiu. O, to przypomniałem sobie, mogę przecież przyjść do Boga, bo się źle dzieje. Kochani, w związku z tym, że jesteśmy kapłanami, Bóg ma wobec każdego z nas konkretne oczekiwania. Chce, żebyśmy składali Mu ofiary. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę, że Bóg oczekuje od nas ofiar w naszym codziennym życiu. Zobaczcie, do Rzymian 12 rozdziału najpierw ten fragment. 12 rozdział listu do Rzymian, pierwsze dwa wersety. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą. Bóg tego od nas oczekuje. Bóg oczekuje, że będziemy przemieniać nasz umysł, kochani. Nasze codzienne życie mamy oddawać Bogu jako ofiarę. Mamy się koncentrować na tym, co jest wolą Bożą. Ale potrzebujemy ciągle odnawiać nasz umysł przez odnowienie umysłu swego, abyśmy umieli rozróżnić, co jest dobre, miłe i doskonałe. Ważne, czym karmimy nasz umysł, kochanie. Kiedy Słowo Boże zakorzenia się w nas i Duch Święty zaczyna w nas działać, zaczynamy ukazywać naturę samego Boga. Rozumiecie to, że my, Bóg chce, oczekuje od nas, żebyśmy byli odbiciem Jego natury. żebyśmy widzieli tak, jak On widzi. Zobaczcie nawet, jak ważne jest to, o czym myślimy w naszym życiu. Filipian 4:8. Taki ciekawa zachęta dla nas wszystkich, bracia. Filipian 4:8. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czy na tym koncentrują się nasze myśli? Na tym, co prawdziwe, co poczciwe, co czyste, co miłe, co chwalebne? Kochani, zobaczcie, jak ważne jest to, czym się karmimy w naszym codziennym życiu. My myślimy nieraz, obejrzę taki film, co tam, nie? Taki totalnie bezwartościowy. Tak nieraz usiądziemy przed telewizorem, aby odpocząć, tak? Bo przed telewizorem nieraz dobrze nam się odpoczywa. Nieraz nie analizujemy, co wchodzi tak naprawdę do naszego umysłu. Ale to, czym się karmimy, naprawdę ma ogromny wpływ na nasze życie, na nasze myśli. Ktoś nieraz myśli, pofolguję sobie z tym, co tam Bóg mi wybaczy, obejrzę to czy tamto. Ale kochani, często te obrazy w naszych umysłach zostają na wiele lat i nie jesteśmy w stanie ich niczym wymazać. I jest problem. I brniemy ze złego ku gorszemu. Nie możemy odnawiać swojego umysłu. Bóg oczekuje od nas, od tego, aby nasze myśli były zbieżne z Jego myślami. Zobaczcie do Hebrajczyków, do tych ofiar, które chce Bóg od nas. Hebrajczyków, 13 rozdział. Hebrajczyków, 13 rozdział. 15-16, zobaczcie. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Zobaczcie, czy zdajemy sobie sprawę, że takie ofiary podobają się Bogu, jak dobroczynność, jak wzajemna pomoc. Bóg tego od ciebie oczekuje, żebyś to czynił, żebyś na tym koncentrował swoje myśli. Ofiarę pochwalną mamy Bogu przynosić, owoc warg, który wyznaje Jego imię. I myślę, że dobrze to rozwija tą myśl, ten owoc warg jest dobrze rozwinięty, kochanie, w liście do Kolosan. W 3 rozdziale, 16-17 werset. Kolosan, 3 rozdział, werset 16-17. Zobaczmy. Czytamy tutaj tak. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich, przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Kochani, Pan Jezus to, czego nauczał, tym żył i tego oczekuje od swoich uczniów. Nasze słowa muszą iść w parze z uczynkami. Nie mogą iść jedną drogą nasze słowa, a drugą drogą nasze uczynki. Jeżeli coś mówisz, to najpierw zastanów się, czy tak żyjesz. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa. Kochani, mamy wszystko czynić w imieniu naszego Pana. Czyli w taki sposób, jakby to On uczynił, ponieważ Kościół dzisiaj jest Jego ciałem tutaj na ziemi. Bóg przez nas realizuje swoją wolę. Przez nas, przez swój Kościół. On tego pragnie, żeby przez nas właśnie dotrzeć do tych, którzy się źle mają. Czytaliśmy, żebyśmy nie zapomnieli o dobroczynności, o wzajemnej pomocy. To Bóg chce dotrzeć do tego brata, tej siostry przez ciebie, kochany bracie. Bądź do człowieka, który mieszka z tobą w twojej klatce. On chce dotrzeć tam przez ciebie. Ty masz to czynić w zastępstwie Chrystusa, jakby w Jego imieniu masz to uczynić. Go tu nie ma, ale jest Jego ciało, Jego Kościół. Kiedy będziemy koncentrować się na przebywaniu z Bogiem, nie zauważymy tego, ale z dnia na dzień staniemy się do Niego podobni, coraz bardziej podobni. Takie przysłowie, które funkcjonuje w naszym kraju, tak? Kto z kim przystaje, takim się staje. I to jest prawda. Jak przebywamy z kimś, kto ma na nas dobry wpływ, to będzie miało to dobre owoce. A Biblia mówi, złe towarzystwo psuje dobre obyczaje, więc przebywanie w złym towarzystwie, jakby tylko na tym, w takim towarzystwie, powoduje, że będziemy, te owoce będą marne. Kochani, chciałem przejść do tego drugiego aspektu, który ma wpływ na naszą duchową dojrzałość. On oczekuje od nas całkowitego poddania. Bóg oczekuje od nas całkowitego poddania. Co to znaczy? Wszystko, co Bóg stworzył, słońce, gwiazdy, drzewa, jest Mu całkowicie poddane. Nie mamy do tego co najmniejszych wątpliwości. Ale czy jako dzieci Boże możemy być Bogu poddani tylko w jakiejś części? Nieraz mogą przyjść do nas takie myśli, że boimy się Bogu tak wszystko oddać, wszystko Mu poddać, bo to spowoduje wiele problemów i cierpienia. Tak myślimy, takie myśli nieraz do nas przychodzą, prawda? Już przecież tyle przeszliśmy, tak? Ze względu na to, że się nawróciliśmy już z tego, musieliśmy zrezygnować z tego. Ciężko jest wszystkiego. Ciężko jest oddać całe serce Bogu. Ale Bóg nie prosi cię, abyś poddał się całkowicie w swojej własnej sile lub w mocy swojej. Bóg jest gotowy działać w tobie, oczekuje od ciebie jedynie tego, żeby twoje serce Mu w pełni zaufało. Twoje serce ma Mu w pełni zaufać. Ty nie myśl o tym, co będziesz musiał stracić dla Boga. Bo my często kalkulujemy. Będę musiał z tego może zrezygnować, a jeszcze z tego, ojej, ciężko. Tak całkowicie się oddać Bogu. Łatwo to się mówi, ale Bóg oczekuje, żeby twoje serce Mu w pełni zaufało. Zobaczcie, w pewnym momencie w Ewangelii, kiedy przychodzi jeden człowiek, mówi do Pana Jezusa, pomóż niedowiarstwu memu. I my też często musimy Boga prosić o to, aby pomógł naszemu niedowiarstwu. Żebyśmy się nie obawiali w pełni poddać Mu swoje życie, ale abyśmy Mu w pełni zaufali w tym, że On to na pewno dobrze poprowadzi. Życie w Chciałem tutaj zwrócić uwagę jeszcze na jeden fragment, gdzie w Filipian jest powiedziane 2-3, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was chcenie i wykonanie. Tak? To Bóg jest tym, który to chcenie i wykonanie w nas będzie powodował, będzie nam torował drogę do tego, żebyśmy mogli to uczynić, kochani. Bo On daje i chcenie do naszego serca, ale daje też wszystko to, co jest potrzebne, żeby tą wolę Jego wykonać. Wszystko od Niego otrzymujemy. Życie w całkowitym poddaniu ma swoje trudności i dla człowieka to życie jest całkowicie niemożliwe, ale przez łaskę Boga, przez Jego moc, przez moc zamieszkującego w nas Ducha Świętego jest to możliwe, kochani. To jest możliwe. Nie w naszej mocy jest to możliwe, bo w naszej mocy nic nie jest możliwe. Ale w mocy Ducha Świętego jest to możliwe. jest możliwe całkowite poddanie Bogu. Jeden z naszych braci, Jerzy Miller, kiedy skończył 90 lat na swoich urodzinach, opowiedział o całej Bożej dobroci względem niego. Co uważał za sekret swojego szczęścia i błogosławieństwa, które Bóg mu darował? Dwie przyczyny. Pierwszą było to, że został uzdolniony przez Bożą łaskę, aby zachować dobre sumienie przed Bogiem każdego dnia. Drugą było to, że kochał Boże Słowo. Tak, dobre sumienie to całkowite posłuszeństwo Bogu, dzień po dniu, codzienna społeczność z Bogiem przy Jego Słowie. I to jest i modlitwie, tak, w Słowie i w modlitwie. I to jest życie całkowitego poddania. Życie z Bogiem, kochani, w całkowitym poddaniu. On nas do tego uzdolnił, tylko oczekuje naszego pełnego zaufania, a On to już uczyni. Możemy przyjść do Boga i powiedzieć Mu tak: Panie, wszystko dla Ciebie, akceptuję Twoje żądania, jestem Twój i wszystko, co mam, moja dusza przynosi Tobie. Przyznajmy, że są, czy były chwile, czy są chwile, kiedy zasmucamy Bożego Ducha swoją samowolą, pewnością siebie, własnym wysiłkiem, tak? Często właśnie chcemy o własnych siłach się zmienić, a nie poddajemy się Bogu pod tą zmianę. Zapieranie się siebie musi być w każdej chwili mocą Twojego życia, a wtedy Chrystus przyjdzie i weźmie Cię w posiadanie. Drodzy bracia i siostry, zobaczcie, jak wiele chrześcijańskiej służby wykonuje się w duchu cielesności i o własnych siłach. Dzień po dniu widzimy, jak wiele jest działania opartego o ludzką energię, o naszą wolę, nasze przemyślenia. Nie ma w tym prawie wcale oczekiwania na wolę Boga i na moc Ducha Świętego. Nie czekamy często na to, co Bóg w danej sprawie chce od nas uczynić. Robimy to o własnych siłach, kochani. Taka jest prawda, że często o własnych siłach własne plany i przemyślenia realizujemy. Nie przychodzimy w ogóle z nimi do Boga i często sam się na tym łapię i to nie jest miłe, kiedy sobie to uświadomię, że tak jest. Że w ferworze, w jakimś biegu człowiek podejmuje jedną, drugą decyzję, a później chcemy, żeby Pan Bóg przyszedł i przyłożył pieczątkę, postawił, że akceptuje. Zobaczcie, jak inaczej wyglądało to u uczniów Pana Jezusa. Zobaczcie do Dziejów 13 rozdziału 2-4. Dzieje apostolskie, 2 rozdział. Przepraszam, 13 rozdział 2-4. A gdy oni odprawili służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Zobaczcie, kiedy uczniowie trwali w poście i modlitwie, Duch Święty jasno do nich przemawiał. Oni nie mieli wątpliwości, co mają w danym momencie zrobić, tak? Duch Święty mówi: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. I tak uczynili. I później też się dalej jeszcze pościli, modlili i odprawili ich w drogę. Kochani, często oczekujemy od Boga, że będzie błogosławił naszym przedsięwzięciom, ale zapominamy, że On oczekuje najpierw całkowitego poddania. Najpierw trwania w społeczności z Nim, często w poście i modlitwie, a później Bóg odpowiada. Później Bóg przychodzi ze swoim objawieniem dla nas. z decyzją w danej sprawie. Ale my często byśmy chcieli tak. Nie trwać w społeczności z Bogiem, nie modlić się, nie pościć, a żeby Bóg w cudowny sposób, najlepiej jakąś wizję podczas snu, przyśniłoby się coś, gotowa odpowiedź, co mamy dokładnie zrobić, tak? Bez relacji z Nim to jest niemożliwe po prostu. Zobaczcie, Duch Święty bardzo jasno mówił do apostołów. Oni nie mieli wątpliwości. Kiedy Bóg widzi serca, które chcą Mu być posłuszne, całkowicie poddane, to wiecie co? Wierzę, że zachowuje się tak, jak ojciec syna marnotrawnego. Widzę radość na jego twarzy, że przychodzi do niego dziecko, które stara się podobać mu, ale nie do końca jest w stanie sprostać oczekiwaniom ojca. Ojciec rozumie jego braki i obejmuje go. Nasz ojciec rozumie, kochani, nasze braki. Musimy mieć świadomość tego, że Bóg wie, z jakiego w cudzysłowie bagna każdy z nas wyszedł. I ta miara od Pana Boga, kochani, jest przyłożona do każdego z nas z osobna, oddzielnie. To nie jest uniwersalna miara, tak, że do każdego z nas jest przyłożona taka sama miara. Ja wierzę, że Bóg przykłada tą miarę do każdego z nas oddzielnie, ponieważ każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inny charakter. Przyszedł do Niego z różnym bagażem na plecach. On to rozumie. Ale przyjdźmy do Niego w zaufaniu i poddajmy Mu się całkowicie. A On jak taki ojciec obejmie nas. On czasem karci nas, lecz czyni to z radością, widząc niedoskonałego, który z dnia na dzień staje się do Niego podobny. Widzi swojego syna, swoją córkę, która z dnia na dzień staje się taka jak on, coraz bardziej podobna do Niego. Kochani, Bóg nie chce, żebyśmy Mu służyli z konieczności, tak jak starszy brat w tej przypowieści o synu marnotrawnym. Nie chce Bóg, żebyśmy z konieczności Mu służyli, czyniąc to, co właściwe, ale bez zapału i bez radości. Czy jest w Twoim sercu zapał, kiedy służysz Bogu? Czy jest radość w tym sercu? Czy może jest przygnębienie? I mówisz, ojej, tyle jeszcze Bóg ode mnie oczekuje. Ciężko. Mam taką dobrą wiadomość, kochani bracia. Dzisiaj też było o tym czytane i brat Daniel czytał i brat Artur przeczytał fragment. Ja chcę też wam coś przeczytać i pokazać pewne wspaniałe dobrodziejstwa płynące, kochani, z karcenia nas przez Boga. Zobaczcie, do Hebrajczyków 12 rozdziału. Hebrajczyków 12 rozdział. Wersety od 5 do 10. I zapomnieliście o napomnieniu, które zwraca się do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze. I chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak synami, bo gdzież jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karali nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Zobaczcie do 5 wersetu Takie wspaniałe słowa. Nie upadaj na duchu, kiedy doświadczasz Bożego karcenia. Nie upadaj na duchu. Kochani, to, że Bóg nas w jakiś sposób doświadcza, karci, to jest tak naprawdę dobra wiadomość dla dzieci Bożych. To jest dobra wiadomość dla nas, kochani. Bo gdyby tak nie było, to byśmy nie byli dziećmi Bożymi w ogóle. A jeżeli On o nas się troszczy, karci nas, to tak naprawdę, jak czytaliśmy, to wynika z miłości do nas. Bo On chce, abyśmy to, co czyni 10 rozdział dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Czyli to czyni Ciebie albo poświadcza Tobie, że jesteś Jego dzieckiem. On z Tobą, On jest przy Tobie. Kochani bracia, On czyni to, bo nas miłuje. Wiecie, co ostatnio zauważyłem? Że bardzo ważne jest to, jaki obraz Boga nosimy w naszym sercu. To ma decydujący wpływ na to, w jaki sposób służymy Bogu. Albo z jakim nastawieniem służymy Bogu. Jaki obraz serca ty nosisz, jaki obraz Boga nosisz w swoim sercu. Kochani, powiem wam, że czasami widzę Boga tylko jako chłodnego i wymagającego. Czasami taki obraz jest w moim sercu. Myślę, że jak jest na krótki czas, to dobrze, wiecie? Jak na krótki czas, to jest to do przeżycia. Ale jak na długi, to już jest trudno bardzo żyć z takim przeświadczeniem. A czasami widzę jako miłosiernego i łaskawego. I On taki jest. I dobrze, gdy nosimy cały obraz Boga w naszym sercu i jakby nosimy przede wszystkim to, co wyróżnia Go jako Boga miłości, jako troskliwego Ojca, który co prawda jest Bogiem sprawiedliwym i o tym nie możemy nigdy zapomnieć. Ale miłość góruje nad sprawiedliwością. Miłość Boża góruje nad sprawiedliwością. Dlatego możemy często doświadczyć Jego miłosierdzia, Jego łaski. Kochani bracia, podsumowując te wszystkie myśli, chciałem wam powiedzieć, że Bóg obiecuje nam społeczność z Nim, która stanowi dla nas, dla naszej duszy odprężenie, a nie ciężar. Społeczność z Bogiem to odprężenie dla naszej duszy, a nie ciężar. Na koniec przypomnijmy sobie jeden z takich ważniejszych fragmentów, który myślę jest w naszym, co jakiś czas w naszym umyśle się odzywa. W Mateusza 11, 29 werset. Mateusza 11, 29. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Pan Jezus zaprasza wszystkich, żeby do Niego przyszli, a On chce dać im ukojenie. Może jesteś tutaj jeszcze nie oddałeś życiu Bogu. Chciałbym, żebyś zapamiętała to zaproszenie, które Bóg kieruje do każdego z nas. A do tych, którzy już oddali swoje życie Bogu, chciałbym to bardzo dobitnie przypomnieć. Że społeczność z Bogiem to nie jest ciężar. To przebywanie w obecności kogoś, komu bardzo na Tobie zależy, na Twoim dobru. Komuś, kto jest tym troskliwym ojcem, który gdy się potkniesz, to nie czeka z rózgą. Ale jeżeli widzi Twoje serce, które mu oddałeś i jest ono w które w pełni mu ufa, to podnosi ciebie i patrzy, jak idziesz dalej. I czuwa nad tym, nad każdym twoim krokiem. Pytanie tylko, czy chcesz, czy już dałeś ten krok, żeby mu w pełni zaufać. Nie ma co kochani, żeby długo się nad tym zastanawiać. Nie ma innej drogi na skróty do uświęcenia niż pełne poddanie się Bogu. Zobaczcie, to, co powiedziałem, te dwie ważne przyczyny, które powodują brak tego naszego duchowego wzrostu. Jeżeli będziesz poświęcał odpowiednią ilość czasu na społeczność z Bogiem, nie chcę tu wyznaczać nic, kochani. Ktoś powie, ile to jest odpowiednia ilość czasu. Ja myślę, że będziesz wiedział, bo dla każdego z nas może ona troszeczkę inaczej wyglądać. Ale jeżeli skoncentrujesz się na osobistym poznaniu Go, to wierzę, że z radością będziesz mu się chciał całkowicie poddać. Będzie to dla ciebie uwalniające, jeżeli jeszcze oczywiście tego nie uczyniłeś. Dlatego pamiętajmy, drodzy bracia, o tym, że to całkowite poddanie to tak naprawdę jest dla nas ukojenie. Ukojenie. I tego ukojenia w ramionach Boga życzę sobie i wam. Amen.